powinniśmy się organizować, powtórzmy to, ale nawet jak tej organizacji nie będzie, jak my nie będziemy mogli do niej trafić, to trzeba walczyć. Ja sobie wypowiedziałem taką własną, prywatną wojnę Unii Europejskiej i przeciwko drugiemu rozbiorowi. Każdy ma swoją technikę. Ja założyłem stronę internetową, nie wiem, jeżdżę po Polsce, piszę książki, staram się wszędzie o tym mówić. Każdy może sobie taką wojnę prowadzić na swój sposób. I to jest pewne wyzwanie na dziś. Prawda? Tutaj no, nie, można by wchodzić w szczegóły, można by mówić o, no powiedzmy, że gdyby każdy materiałów takich jakby uświadamiających, co się z Polską dzieje, jest masę, prawda? A ludzie i tak mało co na ten temat wiedzą, trzeba ich uświadamiać, więc można te materiały powielać, można robić ulotki, nawet ręcznie, jedną ulotkę dziennie, to już by były miliony ulotek i w ten sposób mogą być nas setki tysięcy i mogą być miliony ulotek, natomiast nie można się załamywać, prawda? W obliczu drugiego rozbioru w 1793 roku Polska była w takiej sytuacji, że w Sejmie było 25 posłów, tak zwanych zelantów, którzy do ostatniej minuty walczyli o Polskę. Na ulicę wylegli ludzie, którzy jeszcze kochali Polskę, którzy jeszcze o niej pamiętali i też do końca jakby walczyli o to, żeby Polska była. No i trzeba by jeszcze pamiętać o jednym, że mamy na dziś pewne zadania jako katolicy. No, to znaczy tak się stało, jak się stało, nie wiadomo dlaczego tak się stało, że nie jest podpisana żadna klauzula moralna do traktatu akcesyjnego. Irlandia podpisała taką klauzulę, Malta podpisała taką klauzulę, my nie mamy tej klauzuli. Kościół się obudził, w tej chwili o nią zabiega. Ale i są takie głosy też wśród przeciwników Unii, wśród tych, którzy są, uważają to za zdradę, za rozbiór Polski, że to nawet nie ma co o taką klauzulę zabiegać, ponieważ no to już jest jakieś poddanie się. Ja bym powiedział tak, że trzeba zabiegać o tą klauzulę, trzeba głośno krzyczeć na ten temat, trzeba mówić to wśród wiernych, wśród katolików, mówić o tym duchownym. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze tu chodzi o życie tych najbardziej bezbronnych, najsłabszych z nas, o życie dzieci nienarodzonych i takie gadanie, że no tam to nie jest problem, bo to Unia nam nigdy tego nie narzuci, prawda, że to i tak sami będziemy stanowić. To jest nieprawda. Jest pytanie, dlaczego Irlandia podpisała taką klauzulę, wywalczyła sobie taką klauzulę, dlaczego Malta sobie wywalczyła taką klauzulę. Można by jeszcze użyć takiego argumentu, że przecież jak było powstanie warszawskie, to dowództwo tego powstania podpisało umowę z Niemcami, z wrogiem, najgorszym wrogiem, hitlerowcami, że jak powstanie przegra, to hitlerowcy nie będą mordować tych żołnierzy, powstańców, że oni pójdą do obozów, prawda? My też musimy stanąć w obronie tych najsłabszych, ale myślę, że i trzeba by powiedzieć tak, że jeżeli klauzuli nie będzie, to katolik żaden, czy on jest Polakiem, czy nie jest Polakiem, czy jest Polakiem, czy nie, nie powinien być za Unią. I ta klauzula powinna być szersza, bo ja sobie zdobyłem tekst tych klauzuli maltańskiej i irlandzkiej, może przeczytam maltańską. Ona jest bardzo króciutka. Nic w traktacie Unii Europejskiej, czy też w traktatach powołujących do życia europejskie wspólnoty, ani też w traktatach czy aktach uzupełniających, czy też zmieniających te traktaty, nie może zmienić stosowania na terytorium Malty prawa maltańskiego regulującego kwestię aborcji. No to polska klauzula na tą świadomość, którą mamy dzisiaj, powinna chyba wyglądać jednak tak, że nic w traktacie Unii Europejskiej, czy też w traktatach powołujących do życia europejskie wspólnoty, ani też w traktatach czy aktach uzupełniających, czy też zmieniających te traktaty, nie może zmienić stosowania na terytorium Polski prawa polskiego regulującego następujące kwestie: aborcji, eutanazji, klonowania człowieka, inżynierii genetycznej, handlu narkotykami i narkomanii, bo o zalegalizowaniu narkomanii i handlu, się mówi na Zachodzie, pornografii, prostytucji, ślubów homoseksualistów, adopcji dzieci przez homoseksualistów, wszystkich pozostałych kwestii dotyczących życia seksualnego, obecności religii, lekcji religii w szkole, obowiązków podatkowych Kościoła, darowizn na działalność prowadzoną przez Kościół, instytucje i organizacje katolickie, swobody kultu religijnego, a w szczególności publicznych ceremonii religijnych i indywidualnego manifestowania przynależności religijnej, bo z tym są już problemy w Unii Europejskiej, wszelkich pozostałych kwestii dotyczących funkcjonowania Kościoła i powoływanych przez niego instytucji. Jeżeli dzisiaj urzędnicy Unii Europejskiej mówią, że nie ma takiego problemu, no to dlaczego oni chcą podpisać, dać zgody na klauzulę, jeżeli nie ma takiego problemu, jeżeli to w ogóle nie wchodzi w grę. I teraz bym przeszedł do tych zadań na jutro. I bym powiedział tak, że jako katolicy to powinniśmy, jako Polacy, jako katolicy powinniśmy nad tą całą sytuacją się w ten sposób, że zastanowić, że do czego nazywa sytuacja, ta sytuacja, niezależnie od tego, czy wejdziemy do Unii Europejskiej, czy nie. Jako katolicy możemy to pytanie sformułować w ten sposób. Czego chce od nas dzisiaj Bóg na jutro, niezależnie od tego, czy wejdziemy do Unii Europejskiej, czy nie. I jak się nad tym zastanowiłem, to tak, po pierwsze, czegoś nie zrobiliśmy. I nie zrealizowaliśmy jakichś swoich obowiązków jako społeczeństwo, jako naród. I tak jak wtedy Polacy nie zrealizowali pewnych swoich obowiązków. Nie zrobili tego, czego od nich chciał Bóg i zapłacili za to wysoką cenę. Myśmy czegoś nie zrobili, ale jeszcze możemy zrobić. I te wezwania, jakie stawia przed nami ta nieprawdziwa Europa i zadania, można podzielić według mnie na dwie grupy. Na dotyczące samej Polski i dotyczące całej Europy. I wezwania z kolei dotyczące Polski można podzielić na wezwania dotyczące moralności, dotyczące katolicyzmu, dotyczące polskości i Polski, dotyczące sfery gospodarczej. Wezwania i zadania dotyczące moralności. Mój profesor mnie uczył zawsze, że w Polsce nie ma żadnego kryzysu, że profesor Gogacz, że przede wszystkim jest w Polsce kryzys moralny. To jest nasz problem. My musimy tą moralną atmosferę odbudować, tego ducha moralnego odbudować. Mi się przypominają w tym momencie słowa prymasa Tysiąclecia, który powiedział do jednego z przedstawicieli PZPR, że was komunistów postawiła tutaj masoneria, żebyście przetrącili moralny kręgosłup tego narodu, jak go przetrącicie, to będziecie musieli odejść, a masoneria zajmie wasze miejsce. No tu jest problem od tworzenia tego moralnego kręgosłupa narodu i każdego jego członka i to się może odbywać tylko pewną pracą długofalową i to w dwóch porządkach, w porządku indywidualnym i w porządku społecznym. Znaczy, jesteśmy społeczeństwem zdemoralizowanym, jesteśmy poddawani ciągłej demoralizacji. Może to jest mniejszy stopień niż na Zachodzie, ale to też nie ma się z czego cieszyć. I będziemy poddawani jeszcze większej demoralizacji. Czyli musimy w sposób, znaczy musimy sformułować pewne programy tutaj. I w sposób indywidualny musimy rozpoznawać zagrożenia, zło, wszystkie ich objawy, narzędzia, unikać tego wszystkiego, chronić przed tym w siebie, swoje rodziny, dzieci, wnuki, uwrażliwiać się moralnie, uczyć się neutralizować te zagrożenia. I w tej perspektywie potrzebny nam jest pewien program, potrzebne są pomoce, nad tym programem trzeba pracować. I to jest program, który, tak jak mówiłem, on dotyczy nas samych, naszych najbliższych i bliskich krewnych, przyjaciół, znajomych, przede wszystkim dzieci, naszych dzieci i wnuków, dzieci z naszej rodziny, naszych przyjaciół, znajomych. I już na tym poziomie powinniśmy się organizować, zawiązywać jakieś małe koła, robić na ten temat spotkania, jakieś wspólne wyjazdy rodzinne, jakieś na naszą miarę i skalę seminaria, wykłady, spotkania dotyczące wymiany poglądów, przekazywania, wymiany doświadczeń. Powinniśmy tworzyć, powtórzmy to jeszcze raz, pewną atmosferę moralną, w której liczy się przede wszystkim dobro, sumienie, cnoty, tego się już, o tym się już w ogóle nie mówi, honor, szlachetność, duchowa i moralna elegancja, o tym też już się nie mówi. I takie wyzwania i zadania dotyczące moralności, jak mówiłem, pojawiają się też w porządku społecznym. Dotyczy to społeczności lokalnych i szerszych oraz generalnie wychowania ku moralności dzieci i młodzieży. I tutaj trzeba też konkretnego programu. Ja myślę, że taki program powinien być trzyczęściowy, to znaczy pierwsza część jakby moralne oddziaływanie na społeczność lokalną i szerszą poprzez różnego typu inicjatywy, wykłady, uhonorowywanie i nagłaśnianie dobrych uczynków, szlachetnych uczynków, ludzi, którzy ich dokonują. Część druga tego programu to program dla rodziców i nauczycieli, uwrażliwianie i skłanianie ku wychowaniu do takiej moralności prawdziwej, uczenie ich technik takiego wychowywania. I część trzecia, moralne już wprost, moralne wychowanie dzieci i młodzieży. Nie naszych, bo to ten poprzedni program obejmował. W ogóle dzieci polskich, jakieś obozy, kolonie, koła, honorowanie młodych ludzi właśnie za szlachetność, za dobre postępki, próba wpływania na szkoły, żeby tam taki program był, a przede wszystkim chyba tworzenie szkół, które by taki moralny program realizowały. To, co wzmocniło bardzo Polskę przed rozbiorami, ale już było trochę za późno, ale wiele dało, to były szkoły, właśnie takie szkoły. Teraz wyzwania i zadania dotyczące katolicyzmu. Są tutaj jakby trzy podstawowe płaszczyzny działania i też trzeba stworzyć, opracować jakiś trzyczęściowy program. Po pierwsze, mamy problemy z formacją katolicką. Czyli no niestety Kościół to zaniedbał. Trzeba zmierzać do tego, by katolicy znali i rozumieli prawdy wiary i moralności, tradycje, nauczanie Kościoła. By to nie tylko rozumieli, ale też akceptowali, no bo na tym polega też katolicyzm. Jaka jest wiedza polskich katolików, jaka jest ich formacja? To jest oddzielny temat. Część druga, trzeba budzić katolików. Polska, mówi się, to jest 100% katolików. Znaczy to przesada, ale zadajmy pytanie, ilu ich jest uśpionych, ilu jest letnich i trzeba budzić katolików w kierunku aktywności i tego, żeby byli gorący. Tak, żeby zaczęli realizować swój katolicyzm, żeby występowali przeciwko złu, żeby ewangelizowali i nawracali tych, którzy tego potrzebują. I trzeba pamiętać o jednym, o tym, o czym się milczy też, że Polska już jest krajem misyjnym. To znaczy krajem, w którym w znacznej mierze już zamieszkały przez ateistów, pogan, barbarzyńców i trzeba ich nawrócić. To mają robić wszyscy katolicy, to jest zadanie nas wszystkich. Trzeba tworzyć swego rodzaju placówki misyjne. Ja jak miałem więcej czasu, to byłem w Legionie Maryi. Tam było 2 godziny na pracę misyjną tygodniowo. Chodziło się od drzwi do drzwi. Też powiedzę jak Świadkowie Jehowy, ale to tak Chrystus nakazał. Świadkowie Jehowy to taka małpa Pana Boga. I gdyby tak każdy te 1, 2, 3 godziny poświęcił na tą pracę misyjną, na pewno byłyby owoce. No i wreszcie wezwania i zadania dotyczące Polski i polskości. Jesteśmy wynarodowiani, to jest pewien fakt. I w znacznej mierze już jesteśmy wynarodowieni. I nie mamy też wizji Polski. To był nasz problem w 89 roku, że do 89, że wydawało nam się, że komunizm odejdzie i będzie Polska. Polska, która będzie Polską. No nie mieliśmy żadnego programu, żadnej wizji. Oni, ta nieprawdziwa Europa, miała wizję, i mamy to, co mamy. No, powinniśmy wiedzieć, jak ma wyglądać nasza Polska, prawdziwa Polska. To też jest program, który trzeba długo będzie opracowywać. Natomiast pierwsza rzecz to obrona przed wynarodowieniem i odradzanie tożsamości narodowej, umacnianie tej tożsamości narodowej, obudzenie i pogłębianie życia narodowego. Musimy też przede wszystkim chronić polską kulturę, bo naród żyje wtedy, kiedy kultura jest żywa. Kiedy żywa jest kultura ta, co powstała przez te 1000 lat i kiedy jest żywa w tym sensie, że powstaje nowa polska kultura. Jednego nie ma, drugiego nie ma. I to jest jeden z podstawowych warunków polskości i tutaj trzeba i działań indywidualnych w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Dużo na ten temat pisałem w notatkach o kulturze w naszym dzienniku, że tu trzeba wychowania patriotycznego i kulturalnego, życie przez rodzinę polską kulturą, czytanie literatury pięknej polskiej, poezji, książek historycznych razem, książek o polskiej kulturze, słuchanie polskiej muzyki, zapoznawanie się z polską sztuką przede wszystkim, ale nie tylko, malarstwem, architekturą, poznawanie przez rodzinę piękna Polski, krajobrazów, zabytków, ludzi, o tym dużo mówił i pisał też profesor Jaroszyński. I tutaj też warto się organizować wokół polskiej kultury i dla polskiej kultury. To tak jak wtedy, tworzenie teatrów amatorskich, jakichś wieczorów poezji, koncertów, kół miłośników polskiej kultury, spotkań patriotycznych, wykładów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można by te szczegóły mnożyć. Tu trzeba po prostu dobrego, szczegółowego programu. I wreszcie to, o czym mówiłem, potrzeba nam wizji Polski niepodległej, prawdziwej, Bożej, sprawiedliwej. Musimy wiedzieć, jak ona ma wyglądać. Jak ona ma wyglądać, to tutaj musi być i koncepcja państwa, i gospodarki, i każdego sektora życia społecznego, i to ma być realne. To nie ma być jakaś bajka, tylko to ma być takie, że będzie można to zrealizować w sprzyjających warunkach. No i wreszcie wyzwania i zadania dla polskiej gospodarki. Znaczy, jesteśmy niszczeni gospodarczo, to jak wojna. No i tu nie możemy liczyć w ogóle na swoje państwo, bo nasze państwo nas nie broni, tylko nasze państwo pomaga wrogom nas niszczyć. I no, jesteśmy trochę jak pod okupacją. Musimy sami sobie radzić, sami tworzyć i realizować to już na dziś jakiś program gospodarczy. I wychodzi na to, że to może być tylko jakaś postać doktryny solidaryzmu. Ja tym się zajmuję też naukowo, to znaczy filozofią i myślą społeczną polską, katolicką, przełomu XIX i XX wieku, wtedy, kiedy Polacy się przygotowywali na niepodległą Polskę, i wtedy dużo w Polsce, dużo kapłanów, dużo świeckich pisało o tym solidaryzmie. Czyli to jest właśnie takie organizowanie gospodarki przez zwykłych ludzi w obronie przed jakimiś siłami, które chcą tą gospodarkę zniszczyć z przyczyn i gospodarczych, i pozagospodarczych. I tutaj jest uświadamianie społeczeństwu takiej prawdy, że społeczeństwo jest organizmem i gospodarka jest częścią tego organizmu, też jest organizmem. Żaden organ sam nie może funkcjonować, tylko razem stanowią pewien organizm, i tu musi być pewna solidarność, musi być ścisła i lojalna współpraca, tu muszą być organizacje samopomocy i samoobrony gospodarczej. Jeżeli tego nie będzie, to gospodarczo zaczniemy ginąć, będzie kryzys i upadek rodzin, to tak jak miało miejsce pod koniec XVIII wieku. No i teraz wreszcie kończę. Zadania dotyczące Europy, jakie przed nami stoją. I je też możemy podzielić na trzy grupy. Znaczy, po pierwsze, musimy ratować Europę. No, musimy ją odbudowywać, ukazywać ją taką, jaką powinna być. Europy nie są nie ma na zachodzie, tam są tylko szczątki i gruzy, ona tam nie jest żywa. W jej miejsce, jak mówiłem, powstało coś całkowicie nieeuropejskiego. Unia Europejska niesie za sobą obcą duchowość, obcą moralność, obcą kulturę, i trzeba w pierwszym rzędzie uratować, ochronić tą Europę, żeby przeżyła, ochronić ją dla przyszłych pokoleń, ochronić ją po to, żeby mogła się do końca odbudować. I my ją możemy przechowywać, nie wiem, czy nie tylko my, przechowywać w Polsce, w nas. No, zresztą Polska, polskość, polska kultura wyrastają z tego, co prawdziwie europejskie, i bez tej prawdziwej europejskości nie byłoby też polskości. Więc trzeba tą wielką tradycję, spuściznę, kulturę europejską pielęgnować, poznawać, żyć nią, żeby to, co tylko trzeba pamiętać o tym, że tam też były różne rzeczy, także to, co prawdziwie europejskie, trzeba przechowywać, a oczyszczać to wszystko z tej głupoty i barbarzyństwa, która się pojawiała od kilku wieków i która między innymi doprowadziła do tego stanu w Europie, jaki jest. I to jest bardzo, moim zdaniem, to jest wielki i ważny program, który trzeba opracować i realizować. I wreszcie trzeba, jakby odradzając tę Europę, dawać też przykład Europie. dawać pewne świadectwo. Trzeba przypominać, nawracać Europę na Europę, czyli przypominać jej, czym ona jest, przypominać Europejczykom, co to znaczy być Europejczykiem. No, Europejczyk nie zabija bezbronnych za nic, niewinnych dzieci, starców. Europejczyk ceni prawdę, Europejczyk ceni cnoty i tak dalej. Trzeba to starać się realizować w Polsce i pokazywać to właśnie całej Europie. Mówić im, nie żyjecie jak Europejczycy, żyjecie jak barbarzyńcy. I wreszcie ostatnie. Jakoś najważniejsze wyzwanie dla nas jako dla katolików, wyzwanie, które jakbyśmy realizowali w 89, to być może byłoby inaczej, czy wcześniej. Znaczy po prostu trzeba zacząć wreszcie nawracać Europę, nawracać ją tak, jak to robili pierwsi chrześcijanie. Oni wtedy weszli do Cesarstwa Rzymskiego, my też wchodzimy do Cesarstwa Rzymskiego. I w swoim czasie biskup Pieronek mówił o tym, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to będziemy ją nawracać. Im bliżej tej Unii, tym mniej o tym mówi, tym mniej się o tym mówi. Mnie w pewnym momencie, znaczy w styczniu tego roku, ukazał się list episkopatu dotyczący dialogu, można powiedzieć w jakimś sensie dialogu z Europą. Jak przeczytałem ten list pierwszy raz, to się przeraziłem, ale później znalazłem na samym początku zresztą taki ładny fragment, i bym się tu powołał na episkopat. Czytamy tam. Mędrcy ze wschodu opuścili swoje miejsce zamieszkania. Rozpoczęli daleką, długotrwałą i mozolną drogę, prowadzeni światłem owej gwiazdy, ciekawi poznania prawdy. Odnaleźli w końcu Chrystusa i złożyli mu hołd. Była w nich owa gotowość na szczere spotkanie z kimś, kogo nie znali. Dzisiaj ich postawę nazwalibyśmy postawą otwartości i dialogu. W Jerozolimie mędrcy podjęli rozmowę z Herodem, ale jej nie kontynuowali, ponieważ nie był on człowiekiem dobrej woli, kierującym się czystymi intencjami. Z tego powodu inną drogą udali się do ojczyzny. Czy zobaczmy, tutaj jest pewna definicja dialogu. Do dialogu byli skłonni ci mędrcy ze wschodu, pogańscy mędrcy, którzy przyszli, wiedzieli, że jest Chrystus, szukali Go, odnaleźli Go i upadli przed Nim na kolana. No i to jest dialog. To jest owoc dialogu. I jest Herod, którego się omija, bo nie jest on człowiekiem dobrej woli. Pytanie jest, kto zamieszkuje Europę? Zamieszkują Herodowie, którzy są przeciwko Chrystusowi. Prawda? Zamieszkują mędrcy, którzy nawet nie wiedzą, że Chrystus się narodził, oni Go nie szukają. I to jest problem. Zamieszkują katolicy, chrześcijanie innych wyznań, którzy są totalnie zagubieni i w istocie są barbarzyńcami i poganami. I zamieszkują ją i ludzie dobrej woli, jacyś, którzy no, są otwarci na prawdę i dobro, czyli ci mędrcy poszukujący Chrystusa i prawdziwi chrześcijanie, którzy są słabi, ukryli się w katakumbach, ale są dalej prawdziwi. I tutaj może warto się odwołać do metody świętego Franciszka Salezego, któremu jak papież kazał nawracać protestantów, to poszedł do diecezji szwajcarskiej jakiejś, w której było 8 katolików i 100 tysięcy protestantów i pierwszy święty Franciszek Salezy trafił do tych katolików i przypomniał im, jesteście katolikami, co wy tu robicie, macie dawać świadectwo, macie nawrócić tych protestantów, a później sam zaczął razem z pomocą tych katolików nawracać tych protestantów i nawracali ich w prosty sposób, nie wiedzieli, że w tych protestantach jest jakaś taka pycha, pewność siebie, więc mówili im po prostu, jak Chrystus kocha człowieka. I wtedy ci ludzie sobie uświadamiali, że błądzą i po 3 latach święty Franciszek Salezy nawrócił całą diecezję, 100 tysięcy ludzi. No wiemy, że to jest możliwe, wiemy, że podobna historia zdarzyła się w odniesieniu do Cesarstwa Rzymskiego i po prostu trzeba zamiast gadać, właśnie powtórzę to ojca dyrektora, zamiast gadać, po prostu zacząć nawracać Europę. Już kończę. I na zakończenie ja bym tylko przypomniał jedną rzecz, że pamiętajmy, co jest naszym celem. Naszym celem nie jest tylko sprzeciwianie się wejściu Polski do Unii Europejskiej, czy jakaś walka, no mówię o Polakach, jakaś walka ze wszystkimi postaciami zła, to jest tylko jakby przy okazji, to jest tylko i wyłącznie pokonywanie przeszkód. Naszym celem, który wierzę w to głęboko, jestem tego wprost pewny, osiągniemy na pewno, jest Polska. Wielka, wspaniała, nasza wyśniona Polska, która będzie w pełni Polską, będzie Królestwem Matki Bożej, krajem i państwem dobra, prawdy, sprawiedliwości, krajem ludzi szczęśliwych. I naszym celem jest też Europa. Europa prawdziwa, Europa ojciec i wartości, Europa, gdzie króluje prawda, dobro, sprawiedliwość, moralność, gdzie jest prawdziwa wolność nieoderwana od prawdy i gdzie szczęście ludzkie jest najważniejsze i gdzie króluje wprost i do końca Chrystus, a potem wreszcie naszym celem jest świat. Taki świat, w którym by królował Chrystus.
Tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Proszę Państwa, w studiu Radio Maria pan doktor Stanisław Krajski i temat Europa jako wyzwanie dla Polski i Kościoła Polskiego. Zauważmy, proszę Państwa, że pan tu nie narzeka, nie mówi, że nic się nie da zrobić i pan nie jest defetystą, tylko mówi, wskazuje nam na zadania. Chociażby to ostatnie. Tak. Proszę pana, ja mam, zaraz będziemy rozmawiać, proszę państwa, ale tak, pierwsze. Pan nazwał, że to jest zdrada narodowa. Porównuje pan dzisiejszy czas do XVIII wieku, rozbiorów. Wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej nazywa pan zdradą narodową. Mówi pan, że takiej Europy, do jakiej chcielibyśmy iść, nie ma. Bo Europa winna być zbudowana na Chrystusie, a jak dotąd jest przeciwko Chrystusowi. Mówi pan, że cytuję pan, że to jest szansa na ewangelizację Europy. Ja bym tylko tu dopowiedział, że ewangelizować możemy teraz. I wielu ludzi to robi, robi fantastycznych kapłanów, odnalazło się w tej rzeczywistości, nie tylko w Europie. Polscy kapłani, polskie siostry zakonne, misjonarze świeccy, bracia zakonni, nie tylko w Europie ewangelizują, ale również w całym świecie. Ameryka Północna i Południowa, Australia i Nowa Zelandia, Azja również, nawet Japonia, Tajwan, są Polacy tam też, nawet w Chinach komunistycznych też są i myślę misjonarze, czy polscy, to nie wiem, ale Kościół jest. I są, również byłem w Związku Radzieckim, ewangelizują. Tak. Jeszcze jedno, ja dzisiaj rozmawiałem z panem, byłem tak, myślałem i mówiłem, nie mamy elit. Nie mamy elit, nie mamy przywódców. Tego ciągle jest nam brak. I ciągle te elity zawodzą. Już się wydaje, że to jest prawica, a później się okazuje, że to wcale nie jest prawe. To, co reprezentują, to, co robią, to nie jest prawe. To nie jest tak, tak, nie, nie, co na to jest od złego pochodzi. To jest bardzo często kręcenie. Wydaje mi się, że mamy elity, mamy ludzi, tylko z tym, że ci ludzie nie są jeszcze przebudzeni. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tym, ale tak, takie odnoszę wrażenie. Przede wszystkim Pan Bóg nigdy nie daje, nie zostawia człowieka samego w różnych sytuacjach trudnych, jeżeli człowieka, to i rodziny, i narodu, bez swojej łaski. Odnoszę wrażenie, że ci ludzie prawi jeszcze stoją gdzieś i boją się wyjść, boją się pokazać, boją się kompromitacji, bo polityka jest bardzo skorumpowana i tak dalej. I tu bym powiedział, jest nieodpowiedzenie Panu Bogu, które mówi przez Kościół. Ojciec Święty Jan Paweł II często mówi o tych sprawach, o sprawach społecznych, mówi o miłości ojczyzny Polski, też mówi Ojciec Święty. Ostatnio pięknie powiedział Ojciec Święty i media to wyciszają, nie podejmują tego, to co powiedział na Błoniach o tym liberalizmie. Bardzo mocne zdanie. I to było tak, ale tu akurat to wycięto. Raczej pokażą coś tak, żeby nam no coś nie to, co jeszcze powinni pokazać. Opuszczają. I to jest też manipulacja. Na pewno są, trzeba budzić katolików, tam powiedział. Budzić. Katolicy muszą się obudzić, to jest śpiący olbrzym. I również w politykę wchodzić. Christi Fidelis Laici. Przerabialiśmy w czasie katechezy przed naszą pielgrzymką. Nie ma czasu na bierność. Bierność jest grzechem, mówi Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeszcze większą winą niż kiedykolwiek. Bierność patrzeć i nie czynić. I należy wchodzić, świeccy mają obowiązek tworzyć pewne partie i wchodzić w politykę, nawet jeżeli jest tak dużo korupcji, to zniechęca. Ale tam być światłem świata, solą ziemi, przemieniać ten świat. Tak. No to, proszę pana, tak, i kultura, podoba mi się to bardzo, co pan mówi. Polski, jak ktoś nie kocha, to nie kocha swojej matki. No to przecież jest, to jest straszne. Czy można nie kochać matki? Nie wiem jak pan, ale ja kocham wielu ludzi i przyjaciół. Warto mieć, trzeba mieć, budować przyjaźnie, pomosty pomiędzy ludźmi różnych kultur, języków, pomiędzy ludźmi różnych wyznań, religii. Budować na tym, co nas łączy, ale najbardziej kocha się najpierw swoją rodzinę. I to jest właśnie Polska. To jest Polska. To jest jakieś... Myślę, że Polacy się obudzą. Widać to obudzenie, zwłaszcza na Zachodzie, w Ameryce. Proszę pana, myślę, że... No, może inaczej. Nie będę mówił, co ja myślę. Ale często się spotyka na Zachodzie, na emigracji Polaków, którzy mówią, żeby Polacy przynajmniej byli tu rok, 5 lat, a wtedy poznaliby, kto to jest Pan Bóg, jak ważna jest wiara, odkryliby wiarę i odkryliby miłość do ojczyzny, wartość swojej ojczyzny. To jest to. Chciałem pana zapytać, jakie wyjście, bo jeżeli nie Unia Europejska, to jakie wyjście? Ale już pan odpowiedział. I tak jest, będą się liczyć, ludzie się liczą tylko z tymi, którzy coś mają, coś reprezentują, z takim nędzarzem moralnym, duchowym i jeszcze innym nędzarzem. Nikt się nie liczy, trzeba być realistą i takie mówienie, nie jeden mówi, ach, już jest tak ciężko, rolnicy na przykład niektórzy mówią, bo ich niszczą zupełnie, robotników niszczą, intelektualistów niszczą. Ci, którzy są w strukturach państwa, ale to państwo niszczą. I ci ludzie mówią, no to może będzie lepiej, jak wejdziemy do Unii. W przyszłości nie można budować na morze, tylko na pewnych fundamentach. Nie można budować na marzeniach. Na marzeniach, tylko na realiach i pewnych fundamentach. Dziękuję bardzo. Pięknie, ale proszę pana, a więc zdrada narodowa? Mhm. A tylu ludzi mówi, że jednak tak, że jednak tylko Unia Europejska. Nie jednego, proszę pana, tylko w tym wszystkim brakuje dialogu. Chciałbym, żeby był dialog. I niech usiądą zwolennicy, przeciwnicy i żaden redaktor niech nie przeszkadza tym zwolennikom. Dzisiaj oglądałem kawałek pewnego programu, takiego talk show, nie będę mówił, której telewizji, kawałeczek zobaczyłem i to było bardzo niesmaczne. Temat fatalny, deprawujący. I tam zobaczyłem, odezwali się ludzie, którzy mają dobrze w głowie, poukładane w sercu, bardzo dobrze, ale tym ludziom zaraz mikrofon odbierali. To jest właśnie też działanie. Ale gratuluję tym, którzy poszli właśnie tam i świadczą. Pięknie, z klasą to robią. Nawet w takie za przeproszeniem bagno. Wchodzą i na bagnie też lilie rosną, prawda? I trzeba być takim.
Znaczy, jeżeli można się ustosunkować do tej wypowiedzi ojca, znaczy tak, jakie wyjście a propos tego, to pada takie hasło, jeżeli nie Unia Europejska, to co, prawda? I dokładnie to samo mówiło Stronnictwo Kosakowskich na ostatnim polskim Sejmie w 1793. Mówili, jeżeli nie rozbiór, to co? Jeżeli nie opieka Rosji i Prus, to co? I hetman Kosakowski, i biskup Kosakowski z tego stronnictwa po nich zawiśli jako zdrajcy na szubienicy. Natomiast kwestia tego, ojciec dyrektor mówi o tym, że księża ewangelizują, są misjonarze, siostry i tak dalej.
Znaczy, dlaczego powiedziałem, bo mówili, że bo będziemy ewangelizować. Akurat. Rał wyraźnie powiedział. Nie potrzebujemy parasola Europy i tak. Owszem, Kościół do skansena, również ja też obserwuję kościół w Austrii, czy kościół w Niemczech, czy kościół we Francji, w tej chwili we Włoszech, coraz bardziej w Hiszpanii. Tak patrzy się, tutaj ten kościół, tak, to taka już takie coś, no coś przestarzałego, tak ukazują, a często ludzie kościoła i katolicy chcą się podchlebić światu, tak podlizują się temu światu i tak z ręki by jedli tego świata, a nie są ewangelizatorami. Tak apostołowie nie postępowali, wielcy święci, chociaż byli na tym świecie, chodzili twardo po ziemi, prawda? Także ja widzę jedno wyjście, proszę pana, jeżeli można. Absolutnie pierwsza sprawa to wiara. I to jest, ja dziwię się, jeżeli już powiem moje poglądy, bo historia idzie do przodu. My nie wiemy, co będzie, jak będzie. Ale jak katolik ma być zawsze świadkiem Chrystusa. Pierwsze nasze zadanie w Kościele to ewangelizować, głosić naukę Chrystusa. Ja nieraz odnoszę wrażenie, że niektórzy również duchowni, wie pan co, to tak jakby pierwszą prawdą wiary, tak się zachowują, pierwszą naczelną prawdą wiary Unia Europejska. Ja się pytam, czy nie mamy nic do zrobienia dla umocnienia wiary młodzieży, dzieci? Co się robi? Jeżeli młodzieży nie chwycimy, nie przekażemy Ewangelii. Nie jest to łatwe, ale kiedy było łatwe? Czy łatwo jest misjonarzom w Rosji, czy w byłym Związku Radzieckim? A jednak idą. Prawda? Czy gdzie indziej łatwo jest? Nigdy ewangelizator nie będzie przed prądem. A musi być, wiara jest czymś pociągającym, ma być świadkiem. Czy kocha Chrystusa, czy nie? Co mu daje miłość? To spotkanie z Chrystusem, a nie dobry rzemieślnik jakiś, przyuczony do zawodu. To jest to. I pierwszą prawdą wiary jest jeden Bóg. Prawda? I Bóg jest, a nie Unia Europejska. Jestem chory. Ja już mam dość tych propagand. Jestem w dzieciństwie, widziałem tę propagandę i mam Związek Radziecki. Jak widzę teraz tych, co nas wprowadzają do Unii Europejskiej, wie pan? Chociażby dzisiaj debata o polityce zagranicznej. No nosili, mogę powiedzieć, czerwone te białe koszule, czerwone krawaty, a teraz noszą, to były takie już w młodości, te czerwone chusty i tak dalej, a teraz niebieskie, czasem koszule niebieskie, żeby się przykładować, bo niebieski kolor jest dobry w mediach, jest to tak, robi już dobrą atmosferę dla widza, tak, ale i te gwiazdy przedtem, i czym się różni ta gwiazda pięcioramienna, czerwona od tych gwiazd, to jest ta sama, kiedyś pan mówił o tym, prawda, o tych gwiazdach też, jaka jest genealogia i na tych wszystkich, na flagach inne, ale to odrębna sprawa. Pierwszym naszym zadaniem jest głosić Ewangelię i my nie wiemy. Proszę zobaczyć, proszę pana, na przykład teraz może nam grozić wojna światowa. Prawda? Światowa wojna może grozić. I my też mamy się być uczniami, gdyby, nie daj Boże, coś takiego było. I w tej sytuacji też mam być uczniem Chrystusa. I naszym zadaniem jest kształtować ludzi w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Uczniem Chrystusa mam być. I przemieniać ten świat solą ziemi, światłem świata. To jest zadanie nasze, naszych wierzących ludzi. I raz po raz mówię takie różne rzeczy o Radiu Maryja, też Radio Maryja, tak przeszkadzał mi europejskie, czy tak i tam. Czy ja mówię za, czy przeciw? Teraz mówię, będę głosował przeciw. Bo jeżeli oni mówią, że życie pod znakiem zapytania i dzisiaj w debacie sejmowej też, życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci, to już nie mam najmniejszych, jeżeli będzie, te przepisy są przeciwko Bożemu prawu, czy ludzkiemu, ja jestem przeciw. Nie mogę przykładać, bo kiedyś odpowiem przed Panem Bogiem za to. Jeżeli przeciwko Bożemu, czy ludzkiemu prawu, krzywdę ludziom, nie. Jestem przeciw. Natomiast jestem za budowaniem jedności z wszystkimi ludźmi, przyjaźni ogromnej, współpracy z wszystkimi. No tak.
Ja bym chciał...
Telefony są cały czas.
Ustosunkować się do tego, jeszcze raz do tego, że ojciec mówi, że no, wysłamy misjonarzy. ale mi chodziło zupełnie o co innego. Ja może za krótko to powiedziałem, że jakbyśmy po pierwsze nie widzieli różnicy pomiędzy Afryką a Polską i Europą, to jest jakby nasza ziemia i nasi bracia zagubieni. Jakbyśmy nie pamiętali o tym, że każdy z nas ma być misjonarzem, a nie tylko zawodowi, że tak powiem brzydko, misjonarze. Czyli my wszyscy mamy nawracać Europę i to przez to, że myśmy jej nie nawrócili, to ona teraz nas niszczy. To znaczy nasza sytuacja przypomina sytuację chrześcijan na przełomie IV i V wieku, kiedy do Europy weszli barbarzyńcy i zaczęli ją niszczyć, palić, mordować, niszczyć kulturę. Tamci barbarzyńcy to niszczyli fizycznie. Teraz przyszli nowi barbarzyńcy i tak samo zaczęli wszystko niszczyć. Po nich zostaje spalona ziemia, tylko spalona ziemia w sensie moralnym i duchowym. I co się wtedy stało z barbarzyńcami? Po prostu nawrócili ich chrześcijanie, tylko nawrócili ich, bo każdy nawraca. No bo każdy był misjonarzem, bo wszyscy nieśli Chrystusa i bardzo ładnie mówi o tym Messori, że pierwsi chrześcijanie byli bardzo zdeterminowani i bardzo gorący i bardzo skuteczni dlatego, bo oni byli głęboko...
Czyli róbmy sobie rachunek sumienia, czy ja kocham Chrystusa?
Znaczy, ja powiedział, że w jakimś sensie ta Unia Europejska to kara za nasze grzechy, za nasze zaniedbania.
Tak, bo my jesteśmy bardzo powierzchowni. Proszę na przykład, ile wad my mamy? Jak intelektualnie my stoimy, czy my się pogłębiamy, czy tylko tak patrzymy na telewizor i łatwiznę podali, nam już powtarzamy. Czy nasi ojcowie tacy byli? Czy nasi dziadowie tacy byli? Ci, którzy Polskę podnosili. A więc co jest to wyzwanie Pana? Budzić katolików. Ja teraz mówię pięciu, niech każdy słuchacz Rady Maria, pięć młodzieży. Wie Pan, patrzy na naszą młodzież z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wielu jest wspaniałych ludzi. Mówię, Boże, i marnować taką młodzież. Oczywiście, że oni wybierają, co im sumienie każe, co widzą i tak dalej. I taka jest młodzież. A ile tej młodzieży jest zepsutej? I katolicy do tego przykładają rękę. Czyli my się spowiadamy z tego, że nie głosiłem Chrystusa. Zaniedbanie. To jest grzech zaniedbanie. Ale wydałem świadectwa miłości ku niemu.
Że zasadnicza, bo ja chciałem powiedzieć, jaka jest zasadnicza różnica między tymi pierwszymi chrześcijanami, którzy byli tacy skuteczni, a nami. Że oni byli głęboko przeświadczeni, że dookoła jest jakieś wielkie zło, to znaczy, że Rzymianie, cesarstwo rzymskie, poganie, barbarzyńcy są w rękach demonów. I że trzeba ich z tych rąk demonów diabła wyrwać. No i dlatego byli tacy gorący, byli tacy aktywni, tacy skuteczni. Natomiast dzisiaj katolicy bardzo często nie tylko, że nie są przerażeni, że ten świat jest w rękach demonów, że to jest działanie diabła i ci ludzie są biednymi niewolnikami, tylko jeszcze uważają, że oni są jakoś w porządku, że to dobrze, że to tak powinno być, prawda? I to jest ta nasza słabość. Natomiast jeszcze ojciec wspominał o tej zdradzie narodowej, prawda? Dla mnie to jest oczywiste i to jest zaskakujące, że tego nie widać, ale tego pod koniec XVIII wieku też ludzie nie widzieli. Przecież jest pewna, znaczy obowiązki wobec ojczyzny to są obowiązki obiektywne, tak jak wszelkie inne obowiązki moralne, to w katechizmie Kościoła katolickiego jest zapisane. To zawsze się mówiło o tym w Kościele. I zdrada ojczyzny jest pewnym złem, które łatwo wykryć. I jeżeli nie wolno zabijać dzieci nienarodzonych i nie wolno na drodze referendum stwierdzać, czy wolno, czy nie wolno dzieci nienarodzone zabijać.
Nad przykazaniami się nie dyskutuje, tylko przykazania się przyjmuje.
Tak. I ja
jest
zawsze...
relatywizm, czyli nie jestem chrześcijaninem. Mhm. Nawet jeżeli chodziłbym do kościoła, a nie zachowuję przykazań i debatuję nad tym, mogę mieć trudności w przyjęciu przykazań, to też, ale nie, że taki katolicyzm, jestem katolikiem, ale proszę pana, to jest po 89 roku zwłaszcza. Po 89 roku bardzo dużo zła zrobiono ojczyźnie i kościołowi polskiemu. Prawda?
Mm. I chciałem powiedzieć, że konstytucja kwietniowa, jaka była, taka była ta z 1935 roku, ale tam jest zapisana pewna prawda odwieczna i niezmienialna. Tam jest napisane, jakie są obowiązki Polaków zawsze. Były, są i będą, że państwo polskie wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swych synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. I my też odpowiadamy swoim honorem i imieniem. I jeżeli nie będziemy chronić, przekazywać tego spadku dziejowego z pokoleń na następne pokolenie, jeżeli nie będziemy wymagać siły i powagi państwa, to będzie to zdrada. Znaczy, jeżeli będziemy robili coś przeciwnego, prawda? I to jest ta zdrada narodowa, za którą wtedy karano szubienicą i teraz też jakby za nią się szubienica należy. Ta szubienica może wyglądać inaczej, w sensie jakimś cywilnym, moralnym, ale to jest największa zbrodnia.
Dziękuję serdecznie. Czy odbieramy telefony, prawda? Ale może, proszę państwa, na cześć naszej królowej, piękna pieśń śpiewa Wojsko Polskie. To jest też sukces. Kościół wszedł do wojska i dzięki Bogu, tam jest też, dokonuje się trudna ewangelizacja i składamy, chwilimy czoło przed wszystkimi duszpasterzami, przed tymi, którzy idą i pięknie głoszą Ewangelię w wojsku. Proszę Państwa, 655-23-55 dla słuchaczy z Polski Południowej, to łącznie 655-23-56 dla słuchaczy z Polski Południowej, kierunkow 056. Dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-63. Bardzo prosimy o kulturalne rozmowy rzeczowe.
Matko Boga, Tyś gwiazdą na niebie i nad wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maria,
Andrzej z Trieru.
A, cieszymy się bardzo, panie Andrzej. Rozmawialiśmy wczoraj chyba.
Tak, rozmawialiśmy i bardzo miła rozmowa. Cieszę się, no ale dzisiaj musiałem też zadzwonić.
Cieszę się, że pan słucha Radia Maryja.
Tak, słucham. No wieczorem, o takiej porze należy coś.
I panie Andrzeju, proszę powiedzieć przynajmniej pięciu Polakom, że jest takie radio i na stacji.
A ojcze, ja mówię, i robię. To znaczy nie tylko mówię, ale i robię. Dziękuję. Dla i Radia Maryja, i dla Polski, i także to jeżeli chodzi o mnie, to jestem może za mało jeszcze, ale sobie się mobilizuję każdym małym osiągnięciem, czy jakąś porażką również na tym polu. Proszę ojca, ja do tej dyskusji.
Doktor Stanisław Krajski.
Doktor Krajski, tak. Pan Stanisław, doktor Krajski, bardzo pięknie to wszystko przekazał. Ale nawiązuję do tego, że chciałbym taki jeden przykład dać. Tutaj na przykład w Niemczech, i oprzeć się na konkretach. W Niemczech, jeżeli ktoś chce zatrudnić na przykład sprzątaczkę albo pomoc domową, to najpierw idzie do tego domu, gdzie osoba się zgłasza, że ja mogę taką pracę wykonać, idzie do tego domu i patrzy, jak tam jest. Jeżeli jest czysto, to kontrakt zostanie zawarty. Jeżeli jest bałagan, to niestety, ale nikt tego nie weźmie poważnie. I tak samo jak się dzisiaj pan doktor Krajewski powiedział, że Polska i taka idea, nie tylko pan doktor Krajewski, ale jest taka część społeczeństwa w Polsce, która wypowiada się, będziemy nawracać, będziemy porządkować. Proszę państwa, najpierw trzeba porządek mieć u siebie. To jest pierwsza rzecz. Proszę ojca, ojciec był też w Niemczech jakiś czas, jeżeli dobrze słyszałem. To ojciec wie, jakie tu jest społeczeństwo.
To znaczy, ja mam w Niemczech wielu przyjaciół, tak? I znajomych, Niemców też.
Tak.
Wielu. I także to trochę się widzi. I nie tylko w Niemczech, tak, w Europie, ale i w świecie.
Tak. I teraz dalej jeszcze chciałbym. I druga sprawa do pana doktora Krajskiego. Program dla Polski jeszcze jest niewytyczony. To jest naprawdę jakieś nieporozumienie. Jak można ludzi zachęcać do czegokolwiek? Dzisiaj każdy myśli bardzo konkretnie do czegokolwiek, nie mając programu. Przecież program opracować z tego, co w Radiu Maryja słyszymy, ileś ludzi, profesorów, ludzi mądrych, za poszczególnych dziedzin, ma program gotowy, tylko to wszystko połączyć ze sobą i już można z tym wystąpić. Dać ludziom, po prostu prostym ludziom, do ręki coś, że jest jakiś kierunek, a tak nie dla Europy, to jest żaden program. To jest żaden program, musi być konkretny program. Program do Polski, oprócz tych gospodarczych propozycji i to, co pan doktor Krajski dzisiaj pięknie mówił o tej podbudowie takiej teoretycznej, o dużych hasłach, ogromnych, jest wspaniały, ale musi być konkret. I Polska, jak tak sobie obserwujemy z przeszłości, to przecież ludzie zawsze byli poniewierani. Począwszy od czasów Kazimierza, który przysięgał, że dolę tego ludu poprawi. I co się stało? Dola ludu polskiego nie została poprawiona. I jak Matka Boża, Bóg na to patrzeć może? Ja zastanawiam się, skąd się bierze, że Polska ma tyle nieszczęść. I dzisiaj sobie patrzę na to, tak z tej perspektywy widzę, ileż razy Polska zapomniała o najbiedniejszych. I to się mści. I proszę sobie, ci, którzy przysięgali, królowie przysięgali, nie ma już królów, nie mamy w Polsce pokolenia króli. Nie ma niestety. Dalej, możnowładcy też już nie istnieją. Nie ma ich. Zagłada. Dalej, szlachta, która też przysięgała. Nie ma szlachty. I proszę, idźmy dalej i okazuje się, że jest w tym jakiś palec Boży. Dopóki my nie weźmiemy pierwszej rzeczy, jaką jest biedota, jaka teraz jest w Polsce. Byłem, słyszę, mam kontakty. Przecież to jest coś niemożliwego. Tu w tym programie, jaki by się budowało, musi być program dla ludzi biednych. Dlaczego oni nie idą głosować? Panie doktorze Krajski, prosty człowiek nie idzie głosować nie dlatego, że nie wie, jak głosować. On wie dobrze, tylko on nic nie widzi dla siebie. nic nie widzi dla siebie, że ktoś mu proponuje, że ktoś chce coś uczynić. I w związku z tym musi być program jak najszybciej, bo skoro teraz mają być, ma być referendum, no jak ci ludzie mają, z czym mają pójść? Przecież ludzie potrzebują programu. To jest naprawdę apel do wszystkich. Tylu mamy mądrych ludzi w Polsce, ale niestety, no i to jest następny przykład, jak mamy nawracać, jeżeli my u siebie nie potrafimy się zorganizować. Każdy ma o sobie tylko myśli. Każdy chce być największym, chce rządzić, ale nie ma do tego, nie potrafi ustąpić drugiemu, nie potrafi razem się dogadać. No jak można? Program to jest podstawowa sprawa. I jeszcze ostatnie, bardzo krótko. Ojcze Tadeuszu. Ojciec Tadeusz był teraz w Ameryce. Tak?
Tak.
I teraz jedna rzecz. Ja widzę Polskę dzisiaj taką, jak jestem pszczelarzem. To znaczy się dodatkowo po prostu. Jestem pszczelarzem. Polska dzisiaj to dla mnie jest ul pszczeli z pszczołami, ale bez królowej. A jak nie ma królowej, to nie ma żadnej możliwości, żeby ta rodzina przeżyła. Bo po prostu pszczoły robotnice, które będą lepiej karmione, będą udawały, że są królami, ale będą niosły tylko jajka trutowe. Będzie truteń, a z trutnia nic już nie będzie. A pokolenie pszczele, które pracuje, które wie, jak to się wszystko odbywa, wyniszczy się, bo nie ma królowej. Potrzebny jest król, potrzebny jest przywódca. Przepraszam, król, przywódca. I ojcze Tadeuszu, ojciec był, jeszcze raz mówię, był w Ameryce. Czy ojciec widział przywódcę Polaka? Naprawdę Polaka, to znaczy, nie zawiedzie. Ojciec pana, widział, ojciec pana, z nim rozmawiał.
Proszę pana, nie tylko widziałem, odpowiadam szybko, nie tylko w Ameryce Północnej, ale i Południowej, z tym, że są budowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak oni utrzymują, Polacy tam będący, budowane są organizacje tak zwane polskie, opłacane często przez ambasady, po to, żeby rozwijać te stare polonijne ugrupowania, organizacje razem z Polakami również w latach 80. i później też, wcześniej też przyjeżdżali z emigracją, przyjeżdżali agenci również. Nie tylko w nasze wady narodowe powodują, ale i agenci, którzy mają swoje radia, swoje media, mają i działają na szkodę w niewybredny sposób, bardzo, bardzo normalnie Polacy nie mają mediów. Bo skąd wezmą pieniądze? Organizacja Kongres Polonii Amerykańskiej ma radio, ma dziennik, ale to nie jest to, co obejmuje całą Polonię, chociażby USA. W USA przyznaje się do polskości 11 milionów ludzi.
Dobrze. Ojcze Tadeusz, ojciec wymienił Kongres Polonii Amerykańskiej. Ja idę dalej. Po prostu już ostatnie słowo, jako hasło. Jej przewodniczący, pan Moskal, przecież on dał się już poznać jako patriota, jako Polak. I proszę, Senat amerykański podejmuje niestety jednogłośnie dotyczące Katynia uchwałę.